A czy słyszymy samców, czy słyszymy samice? Jak to wygląda u sów?
Jeśli idzie o sowy, to tutaj rola obrony terytorium spoczywa na samcach. W większości przypadków będziemy słyszeć odzywające się głosem godowym samce. Od puchkiwania takiego charakterystycznego, jak to robi puszczyk, da się go usłyszeć z kilometra, czasem nawet przy dobrych warunkach, czyli jak jest, nie ma wiatru, nawet i 1,5-2 kilometry, czyli ten głos jest dosyć głośny. Do takich jak uszatka, która wydaje cichy głos i zaledwie z kilkudziesięciu, nie wiem, rzędu 100-200 metrów, może czasami tam 0,5 kilometra jesteśmy w stanie usłyszeć cichy głos. Ta zwrotka, powiedzmy, tej pieśni, nazwijmy ją, u puszczyka, która jest dosyć długa, w porównaniu na przykład z puchaczem jest bardzo krótka, to są tylko pojedyncze głosy, ale ta różnorodność głosów jest na tyle charakterystyczna, że każdy, kto chciałby się nauczyć rozpoznawania słów po głosach, że jeśli ktoś ma ten pierwszy stopień słuchu muzycznego, czyli słyszy albo nie słyszy, to jest na pewno w stanie się tego nauczyć.
Jest też takie miauczenie charakterystyczne.
Tak, taki głos, który może przypominać takie miauczenie kota. Tutaj mamy dwa gatunki. Albo może być to pójdźka, albo może być to płomykówka. Pójdźka to raczej taki właśnie typowe miauczenie, jak to robi kot, ale czasami spłoszony kot wydaje takie niskie, zaniepokojone dźwięki, a tak może się odzywać płomykówka.
I co później? One łączą się w pary, czy jeden samiec może mieć kilka samic?
W większości przypadków to są ptaki monogamiczne, czyli one połączone raz, no utrzymują się z reguły przez całe życie. Tylko znowu przyroda nie jest taka oczywista i zdarzają się no takie niezwykłe historie, że jeden samiec może być ojcem młodych w dwóch lęgach. Sowy mają tą przypadłość, że nie budują gniazd, czyli na miejsce założenia swojego lęgu wybierają gniazda innych ptaków, wybierają dziuple, czasami złamane drzewa. A jak mają dostęp i nie boją się człowieka, albo przystosowały się do towarzystwa człowieka, no to zasiedlają strychy, zasiedlają jakieś pęknięcia, szczeliny w budynkach, stropodachy, wieże kościelne, czy nawet cmentarne kaplice. I zdarzają się takie przypadki, to było podawane, jeśli chodzi o płomykówkę, choć to gatunek monogamiczny, to był taki przypadek samca, który miał dwie samice, w jednym końcu strychu jedną wysiadywała jaja, w drugim miał drugą samicę. To jest też uzależnione od pewnych strategii. Tak naprawdę patrząc na ptaki, gdybyśmy zaczęli mówić o monogami czy poligami, czy tak mówiąc dokładnie o poligynii czy poliandrii, czyli o wielomęstwie czy o wielożeństwie, czy nawet o promiskuityzmie, popatrzmy na funkcjonowanie dzikich zwierząt. One mają przetrwać, a przez to muszą się rozmnażać. A jaka jest strategia, która prowadzi do tego sukcesu, czyli trwania danej populacji na danym kawałku środowiska, czy kontynentu, czy świata, to jest jakby sprawa wtórna. Czyli to, że gatunek monogamiczny mogą występować tak zwane ekstrakopulacje, czyli zwiększenie liczby młodych w innym lęgu, czy posiadanie dwóch samic, czy posiadanie tylko jednej samicy, to nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby dany gatunek jak najlepiej rozwijał się, funkcjonował, bo to jest jakby cały clue funkcjonowania populacji dzikich zwierząt.
A taka samica do ilu jaj może wysiadywać?
To zależy, znowu, niejednoznaczna odpowiedź. Bo musielibyśmy też trochę prześledzić historię przed okresem lęgowym. Czyli jeżeli samica w okresie zimowania miała dostęp do pokarmu, samiec też trzeba pamiętać, że w przypadku sów może karmić samicę, a jak już złoży jaja, to musi karmić samicę, bo sowy są takie wyjątkowe i tym się charakteryzują, że jaja wysiadują tylko samice. W tym czasie samiec musi zdobywać pokarm, wykarmić samicę i potem jeszcze przy okazji sam siebie. To jeśli ta samica była w dobrej kondycji, to tych jaj może złożyć 5, 8, więcej, ale jeśli samica jest na przykład młoda, bo też tak się zdarza, że te, które przystępują do lęgów, jest mniej doświadczona, czy trafiła na partnera, który zajął gorsze trochę jakościowo środowisko, gdzie tego pokarmu jest mniej, no to te lęgi mogą mniej być zasobne, wtedy będzie 3 czy 5 jaj. Ale same jaja nie są tym miernikiem sukcesu, bo mówimy o sukcesie lęgowym, czyli o tej frakcji młodych, które wylatują z miejsca lęgowego, czyli te, które trafiają do środowiska. A to z reguły jest 2, 3, 4 sowy, to już jest naprawdę bardzo wysoki wskaźnik sukcesu. Z reguły to są 2, 3 osobniki. Jak sobie popatrzymy przekrojowo na większość gatunków sow, tak to wygląda.
Czy sowy są opiekuńczymi rodzicami?
Rozmawiamy z punktu widzenia naukowego, więc nie musimy myśleć o emocjach ludzkich. I ja też zachęcam do tego, że jeśli patrzymy na dziką przyrodę, obserwujmy, próbujmy się zastanawiać, dlaczego tak jest, ale nie angażujmy naszych ludzkich emocji, bo gdybyśmy patrzyli przez pryzmat naszego postrzegania świata i chcielibyśmy, żeby on nie był na przykład drapieżny albo żeby nie dochodziło do jakiejś takiej konkurencji, no to właściwie każde wyjście do lasu, czy na łąkę, czy na pole, to byłby wielki zawód, ponieważ tam trwa nieustanna walka o przetrwanie. Mamy drapieżców i mamy ofiary. Drapieżniki polują na swoje ofiary, zabijają je, zjadają. A więc nie obserwujmy, nie patrzmy na przyrodę kategoriami emocji, tylko takich chłodnych obserwatorów i wtedy będziemy mogli to rozumieć. I teraz wychowywanie potomstwa to nie są ludzkie zachowania, że potomstwo nawet do 30, 40, a nawet czasami więcej lat mieszka z rodzicami. W przypadku zwierząt dzikich, w trakcie, kiedy są w miejscu lęgowym, potem jak one już wychodzą z tych miejsc lęgowych, oczywiście są karmione, na pewno młode ptaki też uczą się polowania, chociaż musimy pamiętać, że ta nauka nie równa się tak jak u nas, że siedzi rodzic ze swoim dzieckiem i je uczy i tłumaczy. Tam pewne zachowania, one są instynktowne i nie trzeba wcale widzieć, młody nie musi widzieć, jak to robić. Pewnie go głód w którymś momencie motywuje, żeby poszukiwać ofiar i w ten sposób uczy się, jak to robić, ale pewne te techniki zdobywania na pewno one są przez obserwację, a jednocześnie też przez zabawę też nabywane. No i w momencie, kiedy te ptaki już mają wykształcone pióra, są zdolne do samodzielnego polowania i zaczynają polować, no to przychodzi taki moment, że takie młode nie przebywają z sowami przez kolejny sezon jako wsparcie, czy powiedzmy dodatkowa opieka, wręcz odwrotnie, one w pewnym momencie już jesienią są przeganiane, traktowane jako zagrożenie, jako intruzi. I kończą się te relacje i od tego momentu nigdy więcej się nie spotykają. Może jest to smutne z punktu widzenia ludzkiego, ale taka jest po prostu przyroda i to, że młode ptaki są przeganiane z terytoriów rodziców, one są zmuszane do szukania nowych terytoriów, nowych obszarów, nowych środowisk, zajmowania, zwiększania swojego areału i dzięki temu ta cała populacja lepiej albo gorzej funkcjonuje na przykład w Europie.
Ile trwa takie wysiadywanie jaj? Ile taki młody przebywa z rodzicami, a kiedy już opuszcza gniazdo?
Łatwo sobie można by popatrzeć i znaleźć taki klucz do tego, jak długo ptaki wysiadują. Małe ptaki wysiadują około 2 tygodni, średniej wielkości powiedzmy około 20-20 kilku dni, a te największe około 30 dni. A ponieważ sowy są średniej wielkości, oczywiście mamy dużego puchacza, naszą największą sowę świata i tutaj w naszym regionie one występują. Natomiast przeciętnie to jest te 3 tygodnie, około tam 20-20 kilku dni to jest wysiadywanie. Potem przez ten kolejny czas jest to okres przebywania pisląt w miejscu lęgowym. Ja celowo nie mówię o gnieździe, bo sowy nie budują gniazd, ale w tym miejscu lęgowym, które są karmione. I potem z tego miejsca wychodzą i powiedzmy usamodzielniają się, dorastają, wykształcają się odpowiednie partie mięśni, piór. I ten okres taki opieki nad potomstwem trwa od miesiąca, nawet do 2 miesięcy. I od pewnie takie puszczyki w Lublinie, myślę, że już od kwietnia są samodzielne, a w warunkach naturalnej przyrody, czy powiedzmy poza miastami, powiedzmy w cudzysłowie w tych warunkach naturalnych, bo znowu to następne zagadnienie, co jest naturalne, co jest nienaturalne, no to pewnie gdzieś z końcem lipca, od sierpnia już wylatują z terytoriów rodziców i pewnie do nich już więcej nie wracają.
Mm-hmm. Ja bym chciała jeszcze na koniec zapytać o tę tajemniczą stronę sów. Dużo jest jakichś starych wierzeń na temat sów związanych ze śmiercią na przykład. Skąd to się wzięło?
O, to znowu jest temat rzeka, proszę pani. Tak, no a propos tego podejścia do negatywnego, to jest takie powiedzenie, że, bo mówiliśmy o tym, kto broni terytorium. Samiec przede wszystkim broni, ale czasami go samica wspiera, mało tego czasami motywuje. No i w przypadku puszczyka możemy odróżniać płeć, nie u wszystkich gatunków sów możemy odróżnić płeć po głosie, ale u puszczyka jest to jest najlepszy przykład, bo to jest najliczniejsza sowa. Możemy odróżnić po głosie, kto jest samcem, kto jest samicą i samica wydaje taki rodzaj takiego głosu, takie kuwit, kuwit. No i ono jest interpretowane po ludzku powij, powij. To znaczy, że jeżeli usłyszymy głos takiej sowy, to potencjalnie zachodzimy w ciążę. tak? A jak usłyszymy głos pójdź, pójdź, to jest przypisywane znowu pójdźce, to znaczy jest to rozwinięcie pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, to znaczy, że jak usłyszymy ten głos, to umrzemy. No i teraz, jeżeli wierzymy w to, że zachodzimy w ciążę, jak odzywają się jakieś ptaki, to tak samo możemy wierzyć, że możemy umrzeć, jak odzywają się jakieś ptaki. No jeżeli ktoś nie wie, jak, skąd się biorą dzieci, to jest ostatni moment, żeby się jeszcze o tym sobie przynajmniej poczytać, a jak nie, to porozmawiać. Czyli jedno i drugie jest nieprawdziwe. Choć tutaj powiem jako ciekawostkę, mieliśmy wiele lat temu taki program ochrony sów w obiektach sakralnych i polegał on na tym, że robiliśmy inwentaryzację, udostępnialiśmy czasami miejsca do lęgów, tak? Jeżeli po remoncie dany kościół, czy kaplica, czy wieża, czy dzwonnica została zabezpieczona, tam prosiliśmy o tym, żeby wyciąć niewielki otwór, żeby ta sowa mogła sobie z powrotem wlatywać, ale również instalowaliśmy budki lęgowe, tak żeby one mogły sobie spokojnie, bezpiecznie rozmnażać. No i oczywiście spotkanie z księżmi, rozmowy. No i kiedyś przy herbacie, no właśnie opowiadam księdzu, że jest taka niesprawiedliwe traktowanie sów, że z jednej strony mówią, że one powodują śmierć, z drugiej strony, że mogą być z uśmiechem powodem ciąży. I ksiądz tak słucha, słucha i mówi, to dawajcie mi tą sowę, bo ja ostatnio mało chrztów mam w parafii. No ale tak mówiąc poważnie, rzeczywiście to młodsze pokolenie, które ma dostęp do internetu, bo to też to trochę pozytywnie zmieniła dostęp do wiedzy, gdzie dzisiaj można powiedzieć w cudzysłowie jednym palcem możemy wejść do każdej biblioteki świata z naszego telefonu czy smartfona. Natomiast gdybyśmy porozmawiali z naszym pokoleniem, tym, które już ma trochę więcej lat, to mogę się założyć, że jakaś część powiedziałaby, że rzeczywiście jak sowa się odzywa w nocy, to jest to znak, że ktoś umrze. Ale absolutnie sowy nie mają żadnych związków z tamtym światem, a to, że się osiedlają na cmentarzach, a to, że osiedlają się na cmentarnych kaplicach, a to, że pojawiają się gdzieś tam na wieżach kościelnych, to tylko i wyłącznie jest to, że mają tam odpowiednie miejsce do rozmnażania. Stare cmentarze, stare drzewa, dziuple, w których puszczyk może założyć lęk. Płomykówka może znaleźć bezpieczne miejsce na strychu kościoła czy cmentarnej kaplicy, ponieważ tam nikt nie zagląda. I to jest tylko efekt, dlaczego są związane z takimi miejscami, natomiast nie mają nic wspólnego z zaświatami, nie powodują śmierci i wręcz odwrotnie, ja bym na to popatrzył pozytywnie. Jeśli mamy taką sowę gdzieś w okolicy, to jest 100 razy lepsza niż najlepszy kot, bo pamiętajmy, że sowy to przede wszystkim polują na drobne gryzonie, czyli to jest coś pozytywnego. Poza tym, jeżeli ona funkcjonuje gdzieś w okolicy, gdzie żyjemy, to znaczy, że jest to różnorodny kawałek środowiska. To znaczy, że my też tam się powinniśmy dobrze czuć, bo jest to w cudzysłowie znowu zdrowy kawałek świata i raczej się cieszyć i raczej myśleć, że to są dobre okoliczności, niż mieć obawy, że jutro się już nie obudzę.
I tego pozytywnego przekazu się trzymajmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.